Gość Radia Ortodoksja.
Sława Jezusu Chrystu ze studia Radia Ortodoksja, słuchaczy, witam Alina Wawrzeniuk. Wraz ze mną jest pan profesor doktor habilitowany Antoni Mironowicz, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Teologii Prawosławnej. Zainteresowania badawcze pana profesora obejmują historię Europy Wschodniej i dzieje Kościoła Prawosławnego. A miesiąc październik to czas, kiedy w Cerkwi Prawosławnej szczególnie czcimy ikony Matki Boskiej. 13 października mamy święto hajnowskiej ikony Bogorodzicy, 14 października mamy święto pokrow Bogorodzicy Matki Bożej Opiekuńczej, 20 października mamy święto krasnostockiej ikony Bogorodzicy. Z naszym gościem porozmawiamy właśnie o tej ikonie, o krasnostockiej ikonie Matki Boskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Ikona krasnostockiej ikony Matki Boskiej ma bogatą historię. Jak podają źródła, pochodzenie tej ikony osnute jest mrokiem dziejów. Według przekazów pochodzi ona z połowy XVI wieku. Była własnością książącego rodu Urusowych, tatarskiego pochodzenia i w koligacjach rodzinnych przekazywano ją z pokolenia na pokolenie w linii żeńskiej. Panie profesorze, czy zechce nam pan powiedzieć coś więcej na temat historii tej ikony? Prosimy.
Tak, rzeczywiście ikona Matki Bożej Różanostockiej, teraz, a wcześniej Krasnostockiej, odnosi się do rodziny Ursułów, która rzeczywiście była fundatorką wielu cerkwi i wielu ikon. Natomiast w tym konkretnym przypadku Krasnostocku ona została przekazana dla Tyszkiewiczów, którzy to ród Tyszkiewiczów miał posiadaniu owe dobra krasnostockie, ale nie tylko. Posiadaniu miał też inne dobra znajdujące się wokół Krasnostocku, w całym dawnym księstwie grodzieńskim. I to oni właściwie nadali tejże ikonie taki wymierny charakter. Mam tu na myśli to, że właśnie jeden z przedstawicieli tego rodu, Lew Skumin-Tyszkiewicz, który był wojewodą podlaskim, a wcześniej był wojewodą smoleńskim, on wybudował pierwszą świątynię na terenie Krasnostocku i właśnie tą ikoną otrzymaną od rodu Ursułów, on ją przekazał do tejże cerkwi. Jak się wkrótce okazało, ikona zaczęła czynić cuda. Przy tej ikonie odbywały się liczne uzdrowienia, łaski otrzymywane od Matki Bożej i w związku z tym Tyszkiewicze zaczęli tą ikonę bardzo często wykorzystywać do swoich celów rodzinnych, ale przede wszystkim stała się to ikona takiego kultu lokalnego. Na razie lokalnego, dopiero później, kiedy zaczęto rozbudowywać ten ośrodek kultowy w Krasnostocku, ta ikona zaczęła przyciągać ludzi z całego powiatu grodzieńskiego, ale też z całego Podlasia i stała się takim obiektem powszechnego kultu.
A czy możemy opisać ikonę, jak przedstawia, jaki wizerunek przedstawia?
Jest tutaj zasadniczy problem, dlatego że właściwie mamy takim jedną wierną kopię tejże ikony z cerkwi w Jacznie, która została wykonana, ta kopia tej pierwotnej ikony z roku, w roku 1624. Natomiast problem jest, polega na czym? Chodzi o to, że w ogóle w historiografii, ale nie tylko, ale też i takim obiektem kultu, często ta ikona krasnostocka jest mylona z tą późniejszą ikoną, która została wykonana na zamówienie Eufrozyny Tyszkiewicz. Przy czym zostały one wykonane nawet dwie ikony. Jedna na desce, druga na płótnie. I te przestawienia ikony, które nawiązują do pierwotnej, tej XVI-wiecznej, one nieznacznie się różnią, ale to nie są te ikony, które stały się obiektem powszechnego kultu. Chodziło o to, że bardzo często Tyszkiewicze w różnych wyprawach, tym mówisz wyprawach wojennych, brali tą oryginalną ikonę jako coś, co miało ich bronić przed nieszczęściami, przed różnymi problemami, które z nimi związanymi. I w związku z tym Eufrozyna Tyszkiewicz, żona kolejnego potomka Abrahama Tyszkiewicza, ona zamówiła u malarza Grodzieńskiego kopię, która to kopia trafiła w roku 1652 roku do rodu Tyszkiewiczów. I ta kopia, oczywiście malowana na płótnie, wcale nie była obiektem kultu, ale była coś w rodzaju, które nawiązywało do tej pierwotnej ikony. Niemniej jednak z czasem, kiedy przyszli do Kragesnego Stoku Dominikanie, wówczas nadano tej płócianej ikonie taki charakter kultu, gdzie rzekomo dokonywały się liczne uzdrowienia, liczne cuda, które przed tą ikoną miały miejsce. Czy rzeczywiście tak było, trudno jest powiedzieć. Kronikarze, którzy pisali o tych zdarzeniach, często nawiązują nie bardzo jednoznacznie do której ikony, czy tej pierwotnej XVI-wiecznej, czy tej właśnie namalowanej na płótnie. Wydaje mi się, że w związku z tym, że obie ikony były traktowane jako takie niemalże podobne, więc oryginał niewątpliwie czynił cuda, natomiast to na płótnie ikona nie ma potwierdzenia, że rzeczywiście coś się przy tej ikonie działo. Niemniej stała się ona również powszechnym takim obiektem kultu. Problem jeszcze się pojawił w momencie, kiedy rzeczywiście ten kościół, który został ufundowany w 1659 roku przez szczęsnego Tyszkiewicza, ten kościół został posadowiony na murach pierwotnej cerkwi, wybudowanej przez właśnie tegoż Bazylego Tyszkiewicza w połowie XVI wieku. Prace, które były później archeologiczne, prowadzone przez panią profesor Annę Czapską, pokazały w latach 80. niezbicie, że ten kościół był posadowiony na fundamentach cerkwi ukierunkowanej na wschód, wybudowanej na kształcie równomiernego krzyża greckiego. Natomiast jeżeli chodzi o opis tejże ikony, to ona była podobna do ikony Matki Bożej Częstochowskiej. To był typ od Gitri o rozmiarach takich dość znaczących, bo 1,5 metra na wysokości, na około metr szerokości. I była to ikona, która była wystawiana w specjalnym kiocie. I była to ikona, która rzeczywiście była takim obiektem kultu, ale takiego samodzielnego kultu. Nie było to ikona gdzieś tam wpisana wśród innych rzędu ikon, a było to specjalnie przygotowany kiot, który miał być takim szczególnym, cennym miejscem w świątyni i który był tym obiektem takiego powszechnego kultu i szacunku przez wiernych. Z tego też powodu dzisiaj pytanie o historię ikony krasnostockiej to jest pytanie właśnie o tę pierwotną ikonę z XVI wieku i jesteśmy jako prawosławni nieco tak bardziej bliżej emocjonalnie związani właśnie z tą właśnie ikoną niż tą kopią, która została wykonana w połowie XVII stulecia.
Te zawiłości historyczne myślę, że mają tutaj duże znaczenie, jeśli chodzi o przejęcie cerkwi, ponieważ weszli unici i tutaj właśnie z tego, co podają źródła, Dominikanie bardzo mocno właśnie oparli się na tej kopii, na tej płóciennej ikonie. A tak naprawdę dla człowieka wierzącego ważna jest wiara i nawet jeżeli ludzie uważają, że z tej kopii są jakieś cuda, no to niech tak pozostanie jakby. Myślę, że tutaj wiarę należy wzmacniać w każdym chrześcijaninie.
To prawda, dlatego że Dominikanie, którzy przybyli w połowie XVII wieku do Różanego Stoku, wtedy już zaczęło się nazywać, obok nazwy Krasny Stok, pojawił się to określenie Różany Stok, oni bardzo mocno akcentowali kult maryjny i w związku z tym jakby przejęli ową całą otoczkę i obchodów tego kultu, ale coraz bardziej eksponowali ów płócienny wizerunek Matki Bożej namalowany w połowie XVII wieku. I dla dominikanów najważniejsze było sprawę poszerzenia swoich wpływów, oddziaływania, co zresztą czynili skutecznie, albowiem cały ten obszar wokół Jaczna, wokół Krasnego Stoku, wokół innych miejscowości został bardzo szybko podporządkowany wpływom nie tylko dominikanów, ale też również kościoła junickiego i kościoła rzymskokatolickiego. Właściwie możemy powiedzieć, że w końcówce XVII wieku nie funkcjonowała tam żadna już cerkiew prawosławna i w związku z tym ikona stała się tym obiektem kultu, a zwłaszcza kult ikony Matki Bożej Krasnostockiej stał się właśnie obiektem kultu bardzo szeroko popularny wśród wiernych, ale już należących do wyznań katolickich. Powrót do tradycji prawosławnej, on został zapoczątkowany dopiero w latach 40. XIX stulecia, dokładnie w roku 1846, kiedy ten obiekt został najpierw przejęty przez władze carskie, a później został skasowany w klasztor dominikanów. Wtedy stworzono świątynię parafialną i odrodzono kult tej prawdziwej, pierwotnej ikony Matki Bożej XVI wieku. Ten kult rzeczywiście był popularny, albowiem w tradycji tak zwanej takiej lokalnej, to co pani zwróciła uwagę, że najważniejsze jest właśnie wiara w Boże, w Matki Bożej, a natomiast jeżeli chodzi o wizerunek, czy on jest taki, czy inny, on miał w tym momencie drugorzędne znaczenie. Powrót więc nastąpił do tej ikony wmalowanej na desce bardzo szybko i ikonę zastąpiono właśnie poprzez właśnie to, że umiejscowiono ją w osobnym kiocie, nadano jej specjalnie charakter takiego wizerunkowego, uzdobiono ułożono specjalną ryzę, która miała być takim symbolicznym wzbogaceniem tejże ikony i szczególnym uhonorowaniem. Później również w XIX wieku zaczęto organizować pielgrzymki z całej Grodzieńszczyzny, z Podlasia do Krasnego Stoku. Natomiast takim większym jeszcze znaczeniem tego kultu mamy do czynienia właśnie w samej końcówce XIX wieku, kiedy tam powstał klasztor żeński. Właśnie ten klasztor żeński przejął jakby tutaj ciężar owego obchodu kultu ikony Matki Bożej i to jest właśnie taki początek pewnego odrodzenia, takiego renesansu owego kultu, który trwa do dnia dzisiejszego.
Jak podają źródła, w 1877 roku pierwowzór ikony stał się źródłem cudu, pojawiła się w niej cudowna Mirra, więc myślę, że ta właśnie wiara powinna być w ludziach. Panie profesorze, mam pytanie, a czy panu jest znane miejsce obecnego przebywania, czy też kopii płóciennej ikony Matki Bożej, czy oryginału? Czy są jakieś źródła na ten temat?
To znaczy, ta ikona została, jak znamy doskonale z historii opracowania przez księcia Grzegorza Sosny, została ona wywieziona w 1915 roku na początku do Moskwy, po czym ona trafiła do Połocka i oryginał dzisiaj znajduje się w cerkwi w Połocki, w monasterze Połockim, a to za sprawą takich faktów, że po wypędzeniu mniszek w 1915 roku, a później właśnie wyjeździe ich, a później próbie ich powrotu nieudanym do Różanego Stoku, oni najpierw mieszkali w Grodnie, a później przenieśli się w roku 1960 do Żyrowic, po czym by w latach 90., kiedy reaktywowano życie monastyczne żeńskie w monasterze świętej Eufruzyny w Połocku, tam znaleźli swoje miejsce pobytu. I tam została przeniesiona ta ikona XVI wieku. Dzisiaj jest to niewątpliwie potwierdzone, dlatego że wielu ekspertów, którzy badali, jednoznacznie datują, że ikona została napisana w pierwszej połowie XVI stulecia. Natomiast znamy też kopię. To, co mówiłem o tym jacznie, to jest niewątpliwie kopia, która została wykonana w oparciu o oryginał znajdujący się w Krasnym Stoku. Natomiast mamy też kopię ikony w cerkwi św. Mikołaja we wsi Jermolino pod Moskwą I to jest kopia, która też została wykonana, między innymi kiedy mniszki znajdowały się w 1915 roku. Jeden z bardzo oddanych ikonografów z tego czasu, oddany kultu Matki Bożej, widząc tą ikonę, postanowił wykonać tą kopię. I ta kopia została przeznaczona początkowo do jednych z monasterów w Moskwie, ale wobec sytuacji, które tam wiadomo, że zostało później wybuch rewolucji, zaczęto prześladować i niszczyć obiekty kultu, została ona wywieziona do pobliskiej wsi Jermolino i tam się ona znajduje. Trzeba zwrócić uwagę, że zarówno kopia ikony Matki Bożej w Jaczni, jak ten właśnie tej pod Moskwie, są one wiernym odbiciem tej ikony z XVI wieku. I jeżeli chcemy rzeczywiście dzisiaj mówić o tejże ikonie, to możemy ją tylko spotkać w takim w oryginalnym charakterze właśnie tylko w Połocku. Natomiast kult ikony, on znacznie ma szerszy charakter, nie tylko ograniczający się do tych wspomnianych przeze mnie miejscowości.
No właśnie, bliżej naszego podwórka mamy monaster, czyli tak, Zwierki.
Tutaj jeszcze trzeba zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy zakonnice opuściły klasztor i kiedy próbowały w okresie międzywojennym do niego powrócić, część z nich udała się do Sremskich Karlowic na terenie Serbii dzisiejszej, dawnej wtedy Jugosławii, i tam niewątpliwie ten kult został też po części przeniesiony. Równocześnie też wiem, że niektóre zakonnice, które ostatecznie trafiły do Rzymu, o czym mało kto z nas wie, miały jeszcze jedną kopię ikony Matki Bożej Krasnostockiej i niewątpliwie dzisiaj mamy to potwierdzenie w informacjach naszych znanych z duchownych rzymskokatolickich, którzy tym się kultem opiekują. Również trzeba też wspomnieć o tym, że pod Paryżem, kiedy tam powstał klasztor nawiązujący do tradycji w Rożenemstoku, również ten kult został odrodzony. No a w naszym lokalnym charakterze, zwłaszcza po 1992 roku, 1993 roku w Zwierkach, kiedy został zapoczątkowany monaster Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, właściwie reaktywowany ten, który funkcjonował na terenie Kręgowego Stoku, ten kult się powoli też odradza, a szczególnie obecnie, kiedy został przeniesiony on do nowych budynków w Zwierkach, staje się takim kultem, który przyciąga licznych pielgrzymów i licznych wiernych, szukając w zbawieniu i w modlitwie do Matki Bożej swego ucieszenia i porady w swoich osobistych problemach i problemach swoich członków, swoich rodzin. To jest ważny fakt, dlatego że ten kult Matki Bożej stał się takim kultem niemalże powszechnym w cerkwi prawosławnej. A więc mamy do czynienia i na Białorusi, i w Rosji, i w Serbii, i we Francji, i w Polsce. A więc jest to już kult niemalże powszechny, znany i ikona Matki Bożej Krasnostockiej jest wpisana w zestawie wszystkich najbardziej znanych, cudownych ikon obecnie w świecie prawosławnym.
A dla Pana osobiście ma jakieś szczególne znaczenie?
Niewątpliwie tak, dlatego że obserwowałem odrodzenie się tego kultu, kiedy był zakładany, a właściwie reaktywowany monaster w Dojlidach, później w Zwierkach. Poza tym cała historia świadczy o tym, że tradycja, która kiedyś została zrodzona, zapoczątkowana w XVI wieku, ona przetrwała, chociaż przeżywała różne koleje losu, ale dla mnie jako historyka pokazuje, że to, co ma być trwać wiecznie, ona zostaje w naszej pamięci i ona niewątpliwie wolą Bożą jest przechowywana przez następne pokolenia. Ja jestem przekonany, że prędzej czy później uda się nam również odzyskać przynajmniej jedną z kopii ikony Matki Bożej Różenostockiej i być może właśnie w Zwierki staną się takim znowu drugim takim ośrodkiem wielkiego kultu jej wizerunku.
Miejmy nadzieję, prośmy Boga o siłę dla nas, dla prawosławnych, dla chrześcijan w tych trudnych czasach. Prośmy też Matkę Bożą o wsparcie dla nas i opiekę i ochronę przed jej omoforem. A dla zainteresowanych słuchaczy chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć, że jest opracowanie ojca Grzegorza Sosny pod tytułem Święte Miejsca i Cudowne Ikony, Prawosławne Sanktuarium na Białostoczyźnie, gdzie właśnie ojciec Grzegorz Sosna zajmuje ponad 30 stron na temat historii tej ikony. Myślę, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to chętnie może sięgnąć do tego źródła i samodzielnie zapoznać się jeszcze z szerszymi zakresami właśnie z tych zawiłości, dziejów tej ikony. A ja już serdecznie dziękuję mojemu gościowi. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję za piękną historię o tej ikonie. Może trochę mniej znanej, może trochę zapomnianej. Dziękuję pięknie. Sława Jezusu Chrystu.
Sławić.
Gość Radia Ortodoksja.